Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Marcin Bosacki, Bosacki. Pan Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem. Panie pośle, przepraszam za tę pomyłkę. Proszę mi powiedzieć, ale bardzo wprost, czy Trybunał Konstytucyjny istnieje w Polsce, czy też nie?
W mojej ocenie nie istnieje w sensie prawnym takim, że wydaje wiążące wyroki, ponieważ został powołany w różnym stopniu z naruszeniem prawa. To znaczy, nie tylko mi chodzi o trzech dublerów, nie tylko mi chodzi o państwa Pawłowicz i Piotrowicza, którzy zostali powołani ze stanu, w którym nie byli sędziami. Ale też mi chodzi o to, że w Konstytucji, w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym jest wyraźnie powiedziane, że tam powinny być takie same kryteria wyboru, jak do sądu, do dwóch najważniejszych sądów w Polsce. Sądu Najwyższego i Sądu Najwyższego Sądu
Administracyjnego. Ale mówi pan o tym, że Pawłowicz i Piotrowicz, zasiadający teraz w Trybunale Konstytucyjnym, mieli w momencie wyboru przez Sejm ukończony 65. rok życia.
Tak jest. Byli w stanie spoczynku, z którego ich moim zdaniem nieformalnie przywrócono do stanu, w którym mogli być wybrani. Ale mówię nie tylko o tym. Wymóg sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest taki, że są to najwyższej klasy i wykształcenia autorytety prawne. Tak jak w Sądzie Najwyższym i Najwyższym Sądzie Administracyjnym. Prawie nikt z obecnego składu nie ma tytułu profesorskiego belwederskiego i z wielkim trudem można może o dwóch, trzech osobach, mówię o tych wybranych już za czasów PiSu, powiedzieć, że rzeczywiście są autorytetami prawnymi. W mojej ocenie składy, nie tylko składy z dublerami, co jest oczywiste, nie są właściwą władzą, która może w Polsce dyktować, co jest zgodne z konstytucją, a co nie.
Ale istnieje ten Trybunał, czy nie? Niech pan powie, tak albo nie.
Istnieje ciało, które się podaje za Trybunał. Ja nie uznaję jego wyroków.
Ale to w takim razie taki jest plan, żeby oto Sejm uchwałą stwierdził, że oto to nie jest Trybunał w rozumieniu Konstytucji i nie uznajemy jego wyroków?
Jeszcze się toczą dyskusje na ten temat. Jak pan wie, nie będzie tego na obecnym posiedzeniu.
Miało być,
się za
ale
godzinę,
nie będzie, tak?
Za godzinę Sejmu. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest rzeczywiście skomplikowana, niełatwa koalicja wielu partii i musimy się najpierw zgodzić co do tego, co zwłaszcza w tak fundamentalnych sprawach robimy, a dopiero potem z tym iść do Sejmu. Więc moja odpowiedź znowu szczera na pana pytanie, panie redaktorze, jak zawsze, jest, że na razie jeszcze nie wiem, czy to będzie robione uchwałą, czy też poczekamy na projekt ustawy.
Czyli nie ma porozumienia w koalicji rządzącej. Co tak w istocie zrobić, prawda?
Nadal toczą się rozmowy.
Ale to kiedy będzie efekt tych rozmów? Bo od zaprzysiężenia rządu, od przejęcia Sejmu, no minęło już trochę jednak czasu.
Zgadzam się. To są prawie 2 miesiące od powołania nowego Sejmu. Zresztą zbyt późno, bo przedłużał ten proces prezydent prawie 3 miesiące. Myślę, że inaczej. Mam nadzieję i oczekuję od liderów koalicji 15 października, że na następne posiedzenie Sejmu to się już stanie.
Ale kto w takim razie jest takim hamulcowym, jeśli chodzi o zabieranie się, mówiąc kolokwialnie, za Trybunał Konstytucyjny?
Panie redaktorze, nie wiem, ale nawet jakbym wiedział, bym pan nie powiedział, bo nie będę...
Czy limituje pan swoją szczerość?
Nie będę ujawniał tego, kto jest bardziej, powiedziałbym, asertywny w rozmowach koalicyjnych, a kto mniej.
Ale to chyba wygląda tak, że oto Koalicja Obywatelska chciałaby już tę sprawę Trybunału załatwiać, głosować, a tymczasem zwłaszcza trzecia droga ma tutaj pewne opory i nieco opóźnia ten proces.
Naprawdę nie jestem akurat w tych rozmowach aktywnym ich uczestnikiem. Myślę, że tutaj zarówno minister Bodnar, jak i kierownictwo klubu, nie tylko naszego, byłoby lepszym adresatem tych pytań. Natomiast, jak mówię, no myślę, że przychodzi czas, że trzeba to rozwiązywać, bo widzimy, jak, znaczy też po tych kompletnie absurdalnych, wydawanych z ręki przez panią Pawłowicz decyzjach pseudo-trybunału.
Zabezpieczeniach.
Tak jest. Czy to w sprawie telewizji, czy to w sprawie byłych posłów Wąsika i Kamińskiego. Jak absurdalnej sytuacji doszliśmy, więc myślę, że to ten wrzut należy zacząć przecinać. Myślę, że to za 2 tygodnie na posiedzeniu powinno nastąpić.
Panie pośle, czy Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik wejdą do Sejmu, będą głosować, zabierać głos na sali plenarnej, czy nie?
Na pewno nie będą zabierać głosu i głosować. Co do tego jestem w 100% pewien. Myślę, że do tego pan marszałek Hołownia nie dopuści. Czy wejdą? To zależy od ich determinacji, determinacji ich kolegów, czy ich przemycą, przebiorą w peruki, dołożą sztuczny nos albo
ale pan sobie żartuje,
wąsy.
Ale to chyba raczej zależy od determinacji Straży Marszałkowskiej,
owszem,
szefa MSWiA,
właśnie
policji.
Tak chciałem dokończyć, ale również od sprawności, no głównie Straży Marszałkowskiej. Ja nie chcę, żeby policja była w gmachu parlamentu.
Ale otacza teren parlamentu
policja. No tak,
policja.
ale samochody, zwłaszcza posłów, mogą być sprawdzane w mojej ocenie tylko i wyłącznie przez Straż Marszałkowską. Naprawdę powinniśmy dbać o podział władz i tutaj mam nadzieję, że Straż Marszałkowska wypełni swoje zadanie. Nawet jeśli by oni weszli na teren parlamentu, to nie mają prawa wejść na teren sali obrad, ponieważ nie są posłami, nie ma tam dla nich miejsca.
Ale mówią twardo, że podejmą taką próbę.
Przestępcy mają to do siebie, że dość często mówią twardo, na przykład, że są niewinni. To są skazani prawomocnym wyrokiem przestępcy. Z całą pewnością ich mandaty wygasły 20 grudnia ubiegłego roku, kiedy to sąd wreszcie po trwającym 9 lat procesie uznał ich prawomocnie za skazanych za przestępstwo. I tutaj zawsze warto przypominać za co. Za to, że ówczesnego rywala politycznego, chociaż będącego w ich koalicji w latach 2005-2007, Andrzeja Lepera, nie tylko inwigilowali, ale również fałszowali przeciwko niemu dowody, czy ich ludzie fałszowali, oni na to pozwalali i wydawali na to zgodę. Więc to są absolutnie skandaliczne białoruskie metody, za które słusznie zostali skazani. Marszałek Hołownia tylko formalnie zatwierdził coś, co stało się wraz z wyrokiem prawomocnym sądu.
Ale
nie są posłami.
Ale panie pośle, prezydent Andrzej Duda, wskazując właśnie na to, że ani Kamińskiemu, ani Wąsikowi nie pozwolono głosować między innymi nad ustawą budżetową, więc prezydent zdecydował się przesłać tę ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. I zapowiedział też, że będzie z kolejnymi ustawami tak robił. Czyli najpierw zapewne podpisywał, a potem następczo wysyłał do Trybunału. Jak to odczytywać?
Mamy betonowego prezydenta pisowskiego, nie mamy prezydenta Rzeczypospolitej.
Ale gdyby to był beton, to by na przykład od razu, prewencyjnie odesłał tę ustawę budżetową do Trybunału, a jednak podpisał.
Ponieważ zgodnie z konstytucją nie ma prawa jej wetować w opinii absolutnej większości konstytucjonalistów, też nie ma prawa właśnie bez podpisu odsyłać jej do Trybunału Konstytucyjnego.
Ale nie, właśnie, ale właśnie może, prewencyjnie może, tylko w ciągu bodajże nie 7 dni, a potem Trybunał musi w ciągu maksymalnie 2 miesięcy wydawać orzeczenie.
Ale wówczas mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której wbrew Konstytucji nie mamy budżetu na dany rok. Co oczywiście powinno by było skutkować wcześniejszymi wyborami. Jak rozumiem, w obecnym stanie poparcia dla partii pana prezydenta, czyli PiS-u, pan prezydent nie chciał się na to zdecydować. I słusznie, bo uważam, że mimo tej betonowej opozycji pisowskiej na czele z prezydentem, ten rząd ma szansę na to, żeby sprawnie działać, załatwiać problemy i bezpieczeństwa i bytu Polaków, więc wcześniejsze wybory w tej chwili moim zdaniem nie miałyby sensu.
Znaczy, wcześniejsze wybory nie, ale na mocy konstytucji prezydent miałby, ma prawo odesłać prewencyjnie budżet do Trybunału. To Trybunał musi się wtedy uwijać w dwa miesiące, żeby wydać orzeczenie, ale to jest wszystko w zgodzie z konstytucją. A prezydent jednak najpierw podpisał i premier Donald Tusk potem stwierdził, że no w zasadzie jest podpis, cała reszta jest nieważna.
To jest okej, okay, to jest okej. Okay. Nie wiem, czy cała reszta jest nieważna, bo uważam, że zapowiedź, że będzie każdą uchwałę, przepraszam, nie uchwałę, tylko oczywiście ustawę przyjętą przez Sejm, bez udziału tych byłych posłów, których pan prezydent niesłusznie uważa nadal za posłów, będzie w ten sposób wysyłał do Trybunału. No ja się pytam pana prezydenta, gdzie on był, kiedy ustawę budżetową na 2017 rok, w grudniu 2016 roku, uchwalano w sali kolumnowej bez udziału około 200 posłów, którym nie pozwolono tam wejść. Gdzie on był, kiedy uchwalano ustawy na przykład bez obsadzenia jego mandatu z aresztowanym posłem, w mojej opinii absolutnie niesłusznie, zresztą proces ciągnący się już siódmy rok, posła, teraz senatora Gawłowskiego. I takich przykładów, kiedy nie były obsadzone z różnych powodów mandaty poselskie, czyli Izba nie miała 460 osób, tylko 459, 458, było więcej. Pan prezydent nigdy wtedy nie reagował. A teraz nagle w obronie swoich kumpli, bo to wiemy, jeszcze z czasów, kiedy nie był prezydentem, to byli jego osobiści koledzy, zwłaszcza pan Kamiński, robi tego typu, nie boję się tego użyć, słowa cyrki.
Panie pośle, jest pan wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Proszę mi powiedzieć, jacy będą pierwsi świadkowie wzywani przed oblicze tej komisji?
Toczymy dyskusję w ramach komisji, zwłaszcza w ramach prezydium komisji na ten temat. Wczoraj mieliśmy posiedzenie prezydium komisji, na którym właśnie wyznaczyliśmy termin 19 lutego na pierwsze spotkanie, na którym złożymy wnioski dowodowe. Wnioski dowodowe to są przede wszystkim, i ta kolejność jest ważna, wnioski do różnych instytucji państwa o kwerendę i wydanie nam dokumentów na temat sprawy Pegasusa.
Ale do jakich instytucji?
A po drugie, wnioski o przesłuchanie świadków. Dlaczego w takiej kolejności? My sporo o Pegasusie i jego istnieniu i inwigilacji przeciwników PiS-u w poprzedniej kadencji wiemy, ale sporo nie wiemy. I uważam, że kolejność przesłuchiwania świadków w pewnej mierze będzie zależała od tego, jakiego typu dokumenty, jak obszerne, dostaniemy od instytucji, już panu wymieniam jakich. Z całą pewnością służby specjalne, zwłaszcza CBA, która została przez poprzednie dwie kadencje zamieniona w prywatną służbę specjalną PiS-u. Ale też prokuratura, ale też sądy. Koronnym pseudoargumentem, powiedział to parę dni temu premier Morawiecki, były premier Morawiecki, tych, którzy bronią używania Pegasusa, jest to, że sądy się zgadzały. Otóż nie. Według mojej wiedzy, wynikającej też z tego, że kierowałem Komisją do Spraw Pegasusa w Senacie, żaden sąd nie wiedział w ogóle o istnieniu takiego narzędzia, takiej broni cybernetycznej, jaką jest Pegasus. W związku z czym nie było zgody sądów na Pegasusa. Była zgoda na zwykłą, mówiąc kolokwialnie, podsłuchy, czyli kontrolę operacyjną, mówiąc ściśle.
Ale to jest tak,
nie na Pegasusa.
Komisja dostanie te wszystkie dokumenty z instytucji najróżniejszych, jestem, od służb specjalnych, sądy, na przykład prokuraturę. Pan mówi, że o liście świadków, że kolejność od tego zależy, co
ja
z tych papierów będzie wynikać.
Ja na pewno
kogo pan tam widzi?
Wezwał. Ja na pewno bym wezwał tych, którzy z całą pewnością mają, bo to jest w dokumentach poświadczone ich podpisami, mają udział w aferze Pegasusa. Znaczy, jeśli chodzi o to, kto to zakupił, to jest tam podpis pana ówczesnego wiceministra Wosia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który zgadza się na to, żeby z Funduszu Sprawiedliwości, to jest wybitną perwersją, czyli funduszu, który miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, zgadza się na przekazanie 25 milionów na zakup tej broni cybernetycznej. Jego podpis mamy. Pytanie, czy moim zdaniem retoryczne, bo musiała być taka zgoda, ale w dokumentach trzeba do tego dojść, czy zgodził się na to jego ówczesny szef, czyli minister Ziobro. Jeśli chodzi o to, kto wysyłał wnioski do prokuratury, a następnie do sądów w imieniu CBA na podsłuchiwanie posła Brejzy, kiedy był szefem kampanii wyborczej największej siły opozycyjnej, w mecenasa Giertycha, wówczas mecenasa, pani prokurator Wrzosek i tak dalej, i tak dalej. Wtedy szefa Związku Zawodowego Rolników, pana Kołodziejczaka, można tak wymieniać. To byli to szef i wiceszef CBA. Pytanie, znowu moim zdaniem raczej skłaniam się do odpowiedzi, że tak. Czy wiedzieli o tym ich szefowie, czyli koordynatorzy służb specjalnych, ówcześni ministrowie,
Mariusz Kamiński, Maciej
wspomnieni
Wąsik,
już przez tak? nas Kamiński i Wąsik. Ale znowu, czy wiedział o tym, też bym go wezwał przed komisją, mam nadzieję, że komisja, przynajmniej prezydium, podzieli moje chęci. Czy wiedział o tym wicepremier do spraw bezpieczeństwa, czyli Jarosław Kaczyński. Ale też mamy informacje, no bo to są informacje nieoficjalne, medialne, że w zakupie Pegasusa uczestniczyła ówczesna premier pani Szydło, a w dokupieniu takiego pakietu dodatkowych tak zwanych oczek, czyli strzałów Pegasusem, podobno w ilościach aż 1000 sztuk, pan premier Morawiecki. No trzeba to sprawdzić, czy oni w tym brali udział. I jeszcze jedno, może dwie rzeczy, ale teraz powiem o jednej, panie redaktorze. Czy oni wiedzieli od początku, kupując to i zgadzając się na użycie wobec przeciwników politycznych, że wszystkie dane, które zbierają nielegalnie, w mojej ocenie, od polskich obywateli automatycznie pojawiają się na serwerach w Izraelu i mogą być używane przez tamtejsze służby.
Ale pan stawia takie pytanie, czy oto korzystanie z Pegasusa nie stanowiło zagrożenia dla państwa z tego tytułu, że tak dane wrażliwe tak były jest. W dyspozycji może tak firmy jest. Zagranicznej. Tak.
Co więcej, myśmy w raporcie końcowym Komisji Senackiej, która oczywiście ma dużo mniejsze uprawnienia, bo jest zwykłą komisją senacką, nie śledczą. Nadzwyczajną, ale nie ma uprawnień śledczych. Wysunęli wobec kilkunastu osób, dokładnej liczby panu nie podam, ponieważ część jest w części tajnej, która jest w Kancelarii Tajnej Senatu i o niej mówić nie mogę. Między innymi zarzut z artykułu 130 kodeksu karnego, czyli pomoc obcemu wywiadowi. Były w tamtej komisji też głosy, żeby iść jeszcze mocniej powiedzieć o udział w obcym wywiadzie, ja te głosy, powiedzmy, zmitygowałem, o pomoc obcemu wywiadowi. No bo rzeczywiście, jeśli oni mieli taką świadomość, że wszystko żywcem, surowo, nie obrobione przez polskie służby i nie przekazane na przykład, nie wiem, służbom amerykańskim, natowskim, niemieckim w ramach pomocy wzajemnej, tylko surowo, surowy materiał o dziesiątkach, a być może setkach przypadków inwigilacji polskich obywateli trafia do służb obcego państwa, no to jest przynajmniej uzasadnione podejrzenie, że prokurator się tym powinien zająć. Artykuł 130 kodeksu karnego.
Panie pośle, pan wymienił byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Zbigniew Ziobro przechodzi teraz terapię onkologiczną. Jego współpracownicy mówią, że walczy o życie. Czy w pana ocenie jest możliwe przesłuchanie w jakiejś formie Zbigniewa Ziobry?
Tak. Znaczy, nie tylko uważam, że jest możliwe, ale uważam, że jest absolutnie konieczne. Nie wiem, czy on jest ciężko chory, nie wiem, czy walczy o życie. Wiem, że a propos Mariusza Kamińskiego w ostatnich dniach jego aresztu też tak mówiono i potem pojawił się przed bramą aresztu i był raczej w dość dobrej formie. A wiemy, że dzisiaj chce szturmować bramy Sejmu niecałe 2 tygodnie po zwolnieniu z więzienia. Jeśli nawet pan były minister Ziobro jest rzeczywiście w ciężkim stanie, to wtedy życzę mu oczywiście zdrowia, ale wówczas jest możliwe przesłuchanie korespondencyjne, czyli on odpowie pisemnie na pytania komisji. Będzie musiał, tak jak wszyscy, którzy się stawiają przed komisją, odpowiedzieć zgodnie z prawdą, chyba że jego samego to dotyczy, wtedy może odmówić składania zeznań. Natomiast myślę, że jego zeznania w tej sprawie są absolutnie konieczne.
Panie pośle, w obozie Prawa i Sprawiedliwości krążą takie nazwiska osób, polityków właśnie Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli być również inwigilowani przez te służby, które były w rękach Prawa i Sprawiedliwości, rządu PiS-u. No i na takiej liście nazwisk jest na przykład Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, jest też Marek Kuchciński, były szef kancelarii premiera, Ryszard Terlecki. No i jest ta lista, ona liczy około kilkunastu osób. Czy komisja śledcza do spraw Pegasusa będzie się również tymi osobami zajmować i sprawdzać, czy one były inwigilowane?
Tak, ja uważam, że powinniśmy wystąpić do służb, które używały Pegasusa, zwłaszcza CBA, o pełną listę tych, którzy ze świata polityki, czy świata mediów, czy świata prawa byli tą bronią cybernetyczną w sposób totalny inwigilowani. Ta lista, która krąży, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na pytanie, bo naprawdę tego nie wiem, przynajmniej nie wiem w stopniu dowodowym i byłoby wysoce niestosowne, żebym przed pracą komisji się wypowiadał, które nazwiska z tego, z tej listy, która krąży, są prawdziwe, a które nie.
W gazecie PL publikujemy niepełną, ale jednak tę listę.
Panie redaktorze, tak wiem. Natomiast powiem tylko o dwóch nazwiskach, hipotetycznie. Pan Ardanowski się już pojawił w pracach Komisji Senackiej, ponieważ kiedy ponad wszelką wątpliwość inwigilowano wiosną 2019 roku, znowu tuż przed kampanią wyborczą do parlamentu wówczas, pana Kołodziejczaka, który już wtedy, on wszedł do polityki w zeszłym roku, ale wtedy się zastanawiał nad wejściem do polityki i rozmawiał między innymi z panem Ardanowskim i zeznał przed Komisją Senacką do spraw Pegasusa, że te daty, kiedy jego inwigilowano Pegasusem, zgadzają się z datami jego kontaktów z panem Ardanowskim, który był wtedy, no powiedziałbym, na politycznym, wewnętrznym, ale jednak marginesie, czy był wewnętrznym dysydentem w PiS-ie. I drugie nazwisko pana Terleckiego, znaczy gdyby się potwierdziło, nie wiem, czy to się potwierdzi, ale gdyby się potwierdziło, że rzeczywiście jego, czyli jednego z absolutnie najbliższych współpracowników prezesa Kaczyńskiego, rzeczywiście inwigilowano, no to jest jakiś, no, znaczy to nam bardzo dużo powie o stosunkach wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.
Stawiamy kropkę. Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję bardzo państwu.
Państwu również dziękuję i do zobaczenia.